widzę, że chyba wszystkim udało się wstać dzisiaj. Bardzo pięknie. Dzień Pański. Parę najpierw takich uwag, powiedzmy to technicznych, jak śpiewaliśmy Duchu Miłości. Wylewaj się na nas, przebitego serca Jezusa Chrystusa. Wtedy mój wzrok padł na ten piękny obraz serca Jezusa, gdzie nawet twarz jest jakby troszkę zaciemniona po to, by z tego serca wypływała ta miłość Jezusowa. To niech to będzie taki nasz obraz dzisiejszej niedzieli. Jest, przychodzi, by ze swojego serca dawać nam Ducha Świętego, by nas uspokoić, by nas zabrać lęk, by nas uświęcać. Dzisiejsze Słowo Boże mocno gdzieś tam będzie nas odnosiło do daru świętości. Widzę tutaj koszyczek, oczywiście to nie jest ten ofiarny, tylko z zapytaniami. Bardzo dobrze, że tutaj taki jest. Widzę dwie kartki, może od razu bym się z nimi zmierzył. Gdyby się później pojawiły jakieś następne, to będę przy tej drugiej konferencji. Jak nie, to też będzie dobrze. Położę na głośniku. Są dwa pytania. Jedno trochę dłuższe, drugie trochę krótsze. Nie wiem jeszcze, co tam jest. Proszę o wyjaśnienie skuteczności krótkiej, spontanicznej, ufnej i dziecięcej modlitwy wstawienniczej. O, temat. Krótkie pytanie, ale temat nie jest aż taki krótki, ale postaram się krótko powiedzieć. W modlitwie wstawienniczej chodzi o to, by swoim sercem objąć tą drugą osobę, to zdarzenie, to wydarzenie, to spotkanie tak, jak nam Duch Święty podpowiada najbardziej. Oczywiście najlepiej jest, gdy my trafimy na tą drugą osobę, która też chce się modlić. Chodzi to czy o osobę, która czuje się jakoś zbita grzechem, czy o osobę uzależnioną od czegoś, czy o osobę nękaną, czy po prostu osobę, która, krótko mówiąc, nie ma humoru. Tak? Pięknie by było, gdyby ta osoba chciała się modlić. Wtedy ta modlitwa wstawiennicza jest jakby pełna taka. Ale jeśli, jeśli ktoś nie chce, mamy kogoś w naszej rodzinie nawet i trwa w jakimś utrapieniu, może nawet nas poprosi o modlitwę. Czasem tak bywa, że ktoś nas poprosi o modlitwę, sam nie chce się modlić. Przynajmniej w tej chwili. To my się za niego módlmy. Ta modlitwa ma swoją skuteczność i Pan Bóg określi, jaka to jest skuteczność, czy to będzie 100%, czy 60% ten procentowy plon, czy 30-krotny. Zależy też od tego, co mówiłem wczoraj. Czy jest ta jasność intencji, ta czystość serca, czy jest to powiązanie moje, tych moich myśli i serca. I chyba tu jest ważne takie pragnienia dania daru sobą. Ja chcę to ofiarować, nie robię to, bo jakiś, być może ja pomogę tej osobie, to kiedyś ktoś mi się odwdzięczy, ale ja chcę bezinteresownie ofiarować mój dar. Jeśli chodzi o modlitwę z tą drugą osobą, czy z kilkoma osobami, z rodziną, które chcą się modlić, no co się pomodlić? I tutaj nie ma jakiejś formy, jakiegoś jednego stylu, która modlitwa byłaby lepsza. Chodzi o to, by trwać na modlitwie. Jeśli ktoś by nie umiał jakiejś modlitwy, a my ją znamy, to lepiej podjąć tą modlitwę, którą zna ta osoba, chociaż będzie to Aniele Boży. Tu tak wymienimy Aniele Boży ze względu na to, że powiedzmy, że to będą małe dzieci, tak? Ja, gdy przychodzę na kolędę i widzę maluchy, to bardzo często tam podejmuję właśnie modlitwę Aniele Boży, bo wtedy się cieszę, bo wiem, że one się włączą. Gdybym odmówił wierzę w Boga czy Ojcze Nasz, te maluszki prawdopodobnie by jeszcze nie potrafiły, chociaż czasem tak zaskakują, że bardzo, ale niech to będzie chwila modlitwy, ale wspólnej. Także tak bym postarał się odpowiedzieć na to pytanie. Pytania. A, to są dwa pytania, tak. Czy jako syn duchowy ojca Pio, bo domyślam się, że tak jest w związku z taką posługą, tak jest, działalnością związaną z ojcem Pio, doświadczył ksiądz pouczenia, ostrzeżenia przed czymś, przed kimś, jakiejś nauki, może nawet żartu w wydaniu ojca Pio z jego włoskim temperamentem. Ja... Matko, to za pytanie. Posłuchajcie, to takie pytanie trochę na świadectwo. Ty włoskim temperamentem rozumiem ojca Pio, bo mam korzenie polskie. Jakby to powiedzieć na to. Czuję od długiego czasu obecność świętego ojca Pio przy mnie, który mnie prowadzi gdzieś tam w domu. Pamiętam od, gdy byłem mały, pojawiały się jakieś artykuły, jakaś tam książka. Wiadomo, wtedy nie było tych książek tak dużo jak teraz, ale jakaś jedna czy dwie po rynku się kręciły. I pamiętam, że w domu były. Rodzice opowiadali o tym świętym. Ja tam niewiele rozumiałem. Widziałem tylko, że to ten, który nosił rany, że bardzo kochał Pana Jezusa. Chyba myślę na tym etapie to było najważniejsze, co mogli mi rodzice przekazać. Że to ten, który rzeczywiście jest rozkochany w Bogu. A później zacząłem się interesować tym od takiej strony też intelektualnej. Byłem w Poznaniu w seminarium, podjąłem najpierw seminarium z teologii moralnej, byłem na chyba dwóch spotkaniach, ale jakoś ten klimat tam i te tematy, czułem, że to nie jest moja sprawa. Przeniosłem się później bardzo szybko na seminarium nowo otworzone właśnie z teologii duchowości u księdza obecnego już profesora Jacka Hadrysia, późniejszego mojego promotora. Znacie, słyszę tutaj gdzieś, bo tutaj gdzieś pochodzi, pamiętam z blisko. No, nasz tutaj tak, rzut beretem. No właśnie i najpierw się tam czaiłem przy takim jednym temacie, ale później tak jakoś poczułem, że to chyba nie jest ten trop, chociaż już zaczynałem coś tam zbierać. I później klerycy słuchaliśmy wieczornego serwisu Radia Watykańskiego i ogłoszono, że papież Jan Paweł II przyjął, zatwierdził dekret o heroiczności cnót sługi Bożego ojca Pio i ogłosił datę jego beatyfikacji na 2 maja 1999 roku. No i tak mi zaświtało, może ten ojcu Pio coś napisał, nie? I wszedłem do promotora i mówię księże Jacku, no może coś takiego bym napisał. No, fajny, dobry pomysł, no próbuj, coś tam, weź sobie wyszukaj tam coś i tak napisz, tylko wiesz, pamiętaj, ojcu Pio to już na pewno wiele pisali, bo to taka znana postać. No dobra, no to będę szukał coś takiego, co by wielu nie pisali przynajmniej. I wtedy dostałem taki gruby book, sobie kupiłem z listami, to jest około 1000 listów, to jest taka malutka cząstka listów oczywiście. W języku polskim w tej chwili głównie są te listy tłumaczone z jego kierownikami duchowymi, a później tak się stało, że on się stał ich kierownikiem duchowym. To jest taka zmiana ról powstała z takiej teologii mistycznej. Zdarzają się takie sytuacje. I przerwa będzie troszkę później. I później już przyszedł czas właśnie jakiegoś podejmowania tematu i ten temat został jakoś opisany, później wybroniony i ten temat brzmiał listy jako forma kierownictwa duchowego w korespondencji ojca Pio z jego kierownikami duchowymi. Także dotyczył kierownictwa duchowego. I jak widać, ukończyłem tą pracę i wyświęcili mnie nawet później. 3 tygodnie po święceniach miałem radość uczestniczyć już w kanonizacji świętego ojca Pio w Rzymie. Tak nie planowałem, bo to tak blisko po święceniach tutaj prymicja, a tu jakiś pojawił się kapucyn na prymicjach z mojego dekanatu rodzinnego z Wołczyna. No i tak właśnie mówił, tak sobie gadałem, ja mówię, Ojciec nie jedzie na kanonizację. No nie, ja nie jadę. Ona tam z Wrocławia jadą. Aha, z Wrocławia. No ja to chciałbym, no chciałbym, no ale no co to już po ptokach, bo to już za, mówię już to już niedługo, prawda, za niecałe 3 tygodnie. A wiesz co, ja spytam, czy jakiego miejsca nie mają, nie? I tak się zdarzyło, że byłem na tej kanonizacji, 40 parę stopni było, tak tam lali nad wodą ciągle, bo po prostu masa ludzi i podawali takie kartoniki z wodą, żebyśmy się nawilżyli. Tłumy i rzeczywiście wrzawa radości, że mamy nowego świętego. Taki entuzjazm niesamowity. Udało nam się pojechać, jechał wtedy jeden kapucyn i jeden nie kapucyn. Ale też kochający bardzo świętego ojca Pio. I tak powolutku się zaczęło dziać. Biskup mnie wysłał na początku na pierwszą parafię do Wieruszowa, gdzie był bardzo podobny obraz serca Jezusa w kaplicy adoracji, taki, gdzie Pan Jezus trzyma swoje serce na dłoni, tak chciałam powiedzieć, no. Weź to serce, miej serce i patrzaj w serce, jak Mickiewicz napisze później. I po tych 4 latach później ksiądz biskup mnie posłał do Kalisza. Tam kręciłem się przy katedrze przez 5 lat pod jednym dachem z księdzem biskupem Stanisławem. I tam też już jakoś tak odczułem, że dobrze było założyć grupę modlitwy ojca Pio. No i tak się też złożyło. No i pod koniec tego pobytu ksiądz biskup mnie wezwał, mówi: słuchaj, no dzwonią mi z Krakowa, że potrzebują takiego diecezjalnego duszpasterza grup ojca Pio. Mówi: u nas są ci kapucyni w Wołczynie, nie, w diecezji. Mówi: tak, tak, właśnie, fajnie to robią, nie? Fajnie to robią. No właśnie, dlaczego cię wezwałem? Chciałbym, żebyś został tym duszpasterzem. Mówi: nie, to może tam z Wołczyna tamci. Nie, nie, ja już postanowiłem tutaj, ale ja to pewnie nie ogarnę, tego nie dam rady. Słuchaj, ja już wszystko wiem. Pisałeś pracę ojcu Pio, ogłosisz audycję w Radio Rodzina co miesiąc. Jeździsz na różne konferencje, sympozja, pielgrzymki ojca Pio. Mamy mijać dalej? Nie trzeba, proszę księdza biskupa. No, czyli się zgadzasz, prawda? Tak, proszę o błogosławieństwo. Taka była zna. No, to posyłam się do Ostrowa Wielkopolskiego. I tam trafiłem do świętego Antoniego i tam później, tam też miałem kontakt z grupą modlitwy ojca Pio i z wieloma różnymi grupami, około 30 grup jest w tej chwili już w diecezji. No jakoś tak wspólnie próbujemy się modlić. Zawsze też zachęcam do tego, by tak same grupy też nazywały właściwie, mówiły o sobie, tak jak ojciec Pio chciał. Oczywiście, że były to grupy modlitwy. Później dodano ojca Pio, bo on jak był tym takim, który skrzyknął te grupy. Pod koniec wojny papież Pius poprosił o modlitwę, Pius XII. I ojciec Pio powiedział: otoczmy świat łańcuchem modlitwy. I tak powstały te grupy. Te osoby, które się gromadziły za życia jeszcze przy ojcu Pio. I celem właśnie była taka, było otoczyć się po prostu modlitwą, taką modlitwą osobistą, modlitwą rodzinną i modlitwą we wspólnocie przy kościele. Nie miałem jakichś takich wielkich olśnień, jakichś takich świętopawłowych uderzeń związanych z osobą świętego ojca Pio, ale nie ukrywam, że w wielu momentach życia czułem, że on mnie prowadzi. Gdzieś pamiętam, w jednym artykule napisałem, że nie czuję zapachu fiołków, ale ufam ojcu Pio. Chociaż chyba bym musiał powiedzieć tak teraz już, że był jeden moment, kiedy czułem zapach fiołków. Było to właśnie przy świętym ojcu Pio. Nie ukrywam, że ja nie jestem taki łatwy do wierzenia w takie rzeczy. Także sobie nieźle oblatałem naokoło, patrząc, czy fiołków nie ma. Wierzcie mi, wierzcie, nie było. Nie było tam żadnego źródła fiołków, także należy wykluczyć wszelkie fiołkowania. Tak? które rzeczywiście wtedy czułem, było to takie na czuwaniu grup modlitwy Ojca Pio z Łagiewnika. Wtedy przyjeżdża z całej Polski 4000 jego duchowych dzieci. Mocny czas czuwania, takiego właśnie też otwartego na Boże dary, na charyzmaty. Zawsze to jest w połowie czerwca. Wyjeżdżaliśmy z Ostrowa, z Kalisza też wyjeżdżaliśmy. Ufam, z Krotoszyna też będziemy wyjeżdżać na tą modlitwę. Także tyle może do tego pytania, bo się rozgadam, nic z tego nie będzie. Które wydarzenia związane z modlitwą stawienniczą za przyczyną Ojca Pio zapadły księdzu najbardziej w pamięci? Chodzi o ustawienia, uwolnienia, rozwiązanie jakiejś zawiłej sprawy, sytuacji. Tutaj tak nie zawsze można mówić. Nie zawsze można mówić. Może jeszcze będzie taki moment chyba w tej pierwszej konferencji, kiedy może coś tam troszkę w jakiejś części odpowiem na to pytanie. Bo tak chyba to najbardziej mi zapadło w pamięci i w ten sposób chciałbym na nie odpowiedzieć w czasie tej konferencji, chyba pierwszej, dzisiejszej. Dziękuję za te pytania. Chcę powiedzieć, że tutaj też przywiozłem takie obrazki z modlitwą, tą, o której mówiłem, koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa, o której mówiłem wam wczoraj czy przedwczoraj, i obrazek z relikwią świętego Ojca Pio. To jest fragment materiału potarty o jego ciało. Ja też jeszcze te wszystkie obrazki, bo przywiozłem San Giovanni Rotondo, dotknąłem o grób świętego Ojca Pio, szczególnie modląc się, aby błogosławił tym, do których one wyruszą do was. Niech Pan wam błogosławi przez niego później po konferencji rozmów. Kochani, przechodzimy do kolejnego słowa. Będzie to konferencja pod tytułem Pan żyje wśród nas. Pan żyje wśród nas, Pan uzdrawia. Będziemy chcieli dotknąć tematu troski o bliźniego nade wszystko. Idźcie i głoście Ewangelię. Taka misja. Pan żyje wśród nas, Pan uzdrawia. Troska o bliźniego nade wszystko. Idźcie i głoście Ewangelię. Zaczniemy od tekstów ewangelicznych. Pierwszy tekst króciutki, no bo autorem jest ktoś, kto jest mistrzem krótkich relacji. Ewangelista Marek. Marek, pierwszy rozdział, 29-31. 1:29-31. Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Chodzi oczywiście o Jezusa. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła, a ona im usługiwała. Krótko, węzłowato, happy endem. Taka akcja działania Jezusa. Przyjść, zaradzić problemowi i sprawić radość w tym miejscu, tak? Zawsze mi się ciężko mówi o tym fragmencie. Bardzo go lubię, bardzo go czuję, ten fragment, ale po tym humorze, który słyszałem, zawsze on mi się przypomina i powiem wam, nie po to, żebyście tak samo mieli skojarzenie jak ja, ale Pan Jezus uzdrowił teściową Piotra. No, niektórzy mówią później, że dlatego później Piotr się 3 razy go zaparł. No właśnie. Tutaj miała robotę do zrobienia. Chłopy by się zagłodziły na śmierć. Poważnie mówiąc, Jezus przychodzi, widzi nieszczęście, widzi chorobę. Chorobę jest brak zdrowia, tak? Ból choroba jest brakiem zdrowia, przychodzi, by wypełnić jakąś wolę Bożą, bo powiemy, proszę księdza, czemu ksiądz z teściową Piotra ustawił, a mojej mamy, mojej żony, moich dzieci nie uzdrawia, tak? I tutaj się zapędzimy w kozi róg. Oczywiście tak nie jest. Bóg pragnie realizować swoje plany. Mówiliśmy o tej modlitwie mocno wczoraj, że On nie jest takim automatem, który powoduje tylko właściwe zadanie, czy to na programie pierwszym, czy drugim, czy na trzecim. On przychodzi, by z tej sytuacji wyciągnąć dobro, konkretne dobro. Czasem dobrem jest to, że ten chory dalej trwa w swojej chorobie, a inni obracają się w stronę Jego i pragną Mu służyć. Czasem, mówiąc takim językiem codziennym, lepiej, żeby się poświęcił jeden, a uratowało się więcej. Bóg widzi głębiej, szerzej, widzi doskonalej. On chce, aby człowiek był szczęśliwy. Człowiek był szczęśliwy. Ewangelista Marek, który pisze krótko, pisze, że zanim uzdrowił teściową Piotra, on ją podniósł. Ile razy tak się zdarzyło, być może w naszym dzieciństwie, kiedy gdzieś żeśmy tam latali za jakimiś kapuszkami czy innymi rzeczami, przewróciliśmy się, kolano zdali i leżymy. Jakby nam się ten asfalt podobał. Leżymy, ryczymy, ale leżymy na tym asfalcie. I dopiero musi przybiec mama albo tata, aby nas podnieść. Tak jakbyśmy naprawdę już mieli całkowicie połamane nogi. Tak? I to jest właśnie ta rola Pana. Podnosić nas. Podnosić nas, bo my mamy wrażenie, jakby to było poza naszym zasięgiem. Tak? To inicjatywa jest, zobaczcie tutaj, typowo Jezusa. Tak? Jezus przybiega, by nas podnosić. By nas chwycić za rękę i podnieść. Podnieść to znaczy na nowo postawić w pionie. To znaczy na nowo skierować kogoś do misji. Tak? Ja podnoszę, by dalej wypełniać swoje zadania. Nie jestem tylko po to, że jak ktoś wstał z tego miejsca, gdzie się przewrócił i stoi, będzie tak stał już na wieki wieków. Amen. On wyruszy. On ma wyruszyć. To jest tylko po to, że Ciebie podniosłem, człowieku, po to, byś dalej wypełniał swoje zadanie. Jezus dalej to robi. Dotyka tej kobiety, ujmuje ją za rękę i wtedy co się dzieje? Gorączka ją opuściła. Gorączka. Ile razy jest tak, że nasze życie, nasze ciało jakoś obejmuje jakaś gorączka. Jakiś stan, nazwijmy to, zapalny, nie tylko od strony biologicznej, takiej chorobowej, ale taki stan, w którym wszystko się w nas gotuje. Wszystko się w nas gotuje. I wtedy potrzeba jakiegoś takiego zdarzenia, które powie: spokojnie, wypuść trochę powietrza. Zatrzymaj się przy kimś, by gorączka nie była twoim stanem normalnego, codziennego życia. Gorączka jest po to, żeby pokazać nam, gdzie się jesteśmy chorzy. Coś jest w nas chorego. Gorączka nigdy nie może być stanem normalnego trwania, takiego codziennego życia, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. To jest bez sensu, krótko mówiąc. I dopiero gdy dokonuje się pełne uzdrowienie tej teściowej, ona skakuje na swoje tory. Ona nie chodzi tutaj tylko o jakąś kategorię gender, żeby było jasne, że to oni by się nie obsłużyli, tylko ona z wdzięczności zaczyna służyć. Ona zaczyna służyć. Obsługiwała, to nie chodzi o to, że nalewała tamtej tego jakiegoś tam napoju, czy jakiś pokarm podała, jakieś danie, ale ona chciała usługiwać. Jest napisane, ona im usługiwała. Domyślamy się, że chodzi o Jakuba, Jana, Szymona, Andrzeja, że chodzi o Jezusa. Ale poprzez nich zaczęła, myślę, w tej swojej formie służenia otwierać się na innych. Nie jest dzisiaj czymś naturalnym i takim oczywistym, że ktoś komuś usłuży. Wierzcie mi, jak taki temat podejmuje wśród młodych osób, które mają wielkie pokłady dobra, ale jak się tak rzuci bez ogródek, powiedzieć weź tam komuś pomóż, weź nad kim się pokrył, to jest bunt. Ja? Dlaczego ja? Nie mają kogoś innego, tylko ja mam? Tak? Oczywiście oni się zaangażują w jakąś formę, w jakimś opakowaniu, jakiejś działalności wolontariatu i oni świetnie w to zaskoczą, ale czasem naprawdę trzeba wokół tego dobrego dobra, które chcielibyśmy ich zaangażować, zbudować coś, co byłoby jakimś takim newsem, jakimś taką reklamą troszkę. To tak działają troszkę i my się nie dziwmy, że młodzi najbardziej ulegają takim czy innym reklamom, bo oni po prostu tak funkcjonują i my ich do dobrego musimy też pociągnąć najlepszą reklamą. Co jest najlepszą reklamą? Taka, która się sprawdzi. Taka, która się sprawdzi. Nie chodzi może tyle o kolorowe opakowanie, o jakieś efekty, ale chodzi o to takie coś, co się sprawdzi. Czyli krótko mówiąc, młody człowiek patrzy i patrzy, czy ta jego mama, która mówi, idź do kościoła, czy ona pójdzie, czy na inny kanał przerzuci. Tak? Jak on zobaczy to jeden, drugi, piąty raz, to nawet jak on wyjdzie z domu, on tego kościoła nie dojdzie. On po prostu będzie sobie krążył, będzie odwiedzał innych. Jeśli tak trzeba, no to jeszcze podejdzie jakiś przy bierzmowaniu, to pod koniec mszy przyjdzie. Bo podpis w indeksie, tak? Czasem przychodzimy, tak zimą najbardziej to widać. Nie, a to tak jest zmarznięte pulika. Gdzie się tak stał, tylko się jak was? Paska. Mówi, chodź, porozmawiamy, mówię, trochę tam tego, i widzę, że dzisiaj chciałbyś więcej o tej Ewangelii pogadać. Ewangelia była, ksiądz mówił, który ksiądz? No ten taki, no, taki ubrany był w to, no. Rzeczywiście, rozebrany nie przyszedł. Słuchajcie, tak to jest, tak, ale oni, tak, ale po co my mamy przyjść do tego kościoła, nie? Po co, no? Słuchajcie, jak ojciec Pio widział ten temat chorych, tak widział, że kończyła się II wojna światowa, San Giovanni Rotondo nie było metropolią, gdzieś tam na obrzeżach Beneventu, na półwyspie Gargano, a więc pagórkowaty teren. No, byśmy powiedzieli, co, trzymał światło, takie Boże przynaglenie, zbuduj dla chorych szpital. Szpital dla chorych, no dobra, no to co, bierze się chłop do roboty. Mówi swoim przełożonym, mówi innym osobom, tutaj powstanie u nas szpital. Piłczo, tu, puknij się. Tu nie można wbić szpadelka, by marchewki ukopać, a ty będziesz tutaj szpital budował. No a tu powstanie nie tylko szpital, ale porządny szpital. Taki, który będzie się leczyć całego człowieka, jego ciało, jego duszę, jego psychikę. To będzie wspaniały szpital. I słuchajcie, gdy ja bym miał go wybudować, bym go wybudował cały ze złota. Bo w chorym człowieku i biednym jest Chrystus po dwakroć, a jemu nie odmówiłbym niczego. No i tak się zaczęło. Mówi, no nie mamy od niczego. Czekajcie, ktoś mi tam coś wrzucił. Wyciągnął lira. O, już coś mamy. Tak się zaczęło. Tak się zaczęło, szpital ruszył jeszcze 12 lat przed śmiercią świętego ojca Pio. I rzeczywiście dziś jest to jedna z najnowszych klinik, która podejmuje wiele różnych badań, również naukowych, chociażby badania genetyczne na badania genetyczne pobrane z pępowiny, oczywiście jest to najbardziej, jest to moralne, dopuszczalne i tak dalej, bo wiemy, że te badania czasem przechodzą wszelkie granice i moralności, i etyki, już nie mówiąc, że są jakąś formą jakiegoś takiego ingerowania w życie, czy krótko mówiąc, zabijania życia. I rzeczywiście ten szpital się jakoś rozwija, ale to już zostawmy, zapraszam, by tam kiedyś od niedawna jest ktoś, kto oprowadza polskie grupy po szpitalu od kilku miesięcy. Taka informacja została nam przekazana, że jest to normalnie, że jakaś grupa idzie, może zgłosić wcześniej coś takiego. Wcześniej było to tylko wybiórczo bardzo, pani najczęściej Beata Grzyb gdzieś tam troszeczkę podprowadziła pod jakieś miejsce i wtedy można było coś tam zobaczyć. Do pielęgniarek, do lekarzy mówił, jeśli do łóżka chorego nie przyniesiecie miłości, to na nic się nie przydadzą te wasze tam zaszczyki, te pastylki i te inne wasze, nawet najlepsze diagnozy. Chciałby to miłość ustawiała. Taki, no, nam się kojarzy, ale takie szpitale też się pojawiają. Taki na dobre i na złe trochę, nie? Wszystko daje. Jak to dwa razy oglądnąłem, to ja prawie sam się zgłosiłem do szpitala. Gdzie bym nigdy tam nie poszedł, ale tak miło tam, naprawdę. Kwiatki, pachną. Ja nie mam, ale kolega tam mnie puścił. Tak, i chciał bardzo, by towarzyszyć osobom chorym. Często przychodził. Przychodził na oddziały dziecięce, na inne oddziały. Przynosił cukierki tym dzieciakom. Bawił się z nimi. No, mając już dobrze pod 70, a bardziej nawet po 70, tak? Także chciał być przy człowieku. To, co wspomniałem wtedy o tym chorym człowieku, któremu przyniósł tą gorącą czekoladę, to też pokazuje, że chory człowiek nie był dla niego przypadkiem. Pewnie dlatego, że sam to przeżywał na sobie. Te choroby ojca Pio, matko, cała lista prawie chorób byśmy tam znaleźli, ale takie chyba najbardziej dziwne były, no, chociażby te bóle w klatce piersiowej, które prawie rozrywały płuca, tak przynajmniej opisuje to ojciec Pio, że nie był w stanie po prostu nic, tylko modlił się, Panie Boże, weź mnie do siebie, Panie Boże, weź mnie do siebie. No on mówi sobie, poczekaj chwilę, jeszcze nie, musisz 87 lat przeżyć, a nie tam wcześniej się zaczęło, jak był młodym kapłanem. No, a później te gorączki, które po prostu były dziwne, termometry pękały, gdy mierzono mu gorączkę. Aż jeden lekarz wpadł na pomysł, że przyniesie taki termometr, się konią mierzy, nie, zwierzętom gorączkę. Zbadał, patrza tam 42 stopnie. Jednak nie umierał. Pan Bóg chciał, żeby jego znakiem, jego charyzmatem było też cierpienie. Cierpienie dla innych. Cierpienie, które ofiarował nieustannie o nawrócenie grzeszników, za Kościół Święty i tak dalej. Takie spojrzenia ojca Pio. Drugi tekst, przejdźmy, bo się zatrzymałem długo na pierwszym. Z Ewangelii według świętego Mateusza, 10 rozdział, wiersze od 16 do 20. Mateusz 10, 16, 20. Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej, bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Nasza misja, nie? I świat nieuzbrojony jak wilk, mocne łapy, pazury, zęby, które się wbiją bardzo mocno, ale jak te łowce. Jak te owce, które w każdej chwili można napaść, które można obskubać z wełny, które można zbić, które można porwać, zniszczyć. Ale dalej Jezus daje nam wskazania. Bądźcie roztropni. Roztropność, ta cnota jakoś nas też powinna charakteryzować. Roztropni jak węże. Przemyślą, wiedzą kiedy zaatakować, kiedy się nie wychodzić ze swojej kryjówki, by inny zwierz nie zniszczył. My też musimy pomyśleć, kiedy ze swojej kryjówki nie wychodzić, by nie wrócić do domu umniejszonym, zepsutym. Musimy wiedzieć, kiedy nie wychodzić ze swojej kryjówki we włączenie takiego czy innego programu telewizyjnego, bo on mnie będzie niszczył. Może być zagrożeniem dać mi śmierć, dać mi grzech śmiertelny. Tak? Tutaj ta roztropność musi być. Jesteśmy tego wezwani, tego byśmy prosili o dar roztropności. I nieskazitelni jak gołębie. Święty Ojciec Pio kiedyś tak jak mówili, no jak to jest, jak to w tych sprawach damsko-męskich i w ogóle, mówi, trzeba być tu bardzo roztropnym. Mówi, może być tak, że ona czysta jak łza, a on wypuszczony jak wielkośrodowy popiół, środy popielcowej popiół. Jak to się zmiesza, będzie błoto. Tutaj bardzo przestrzegał, bo jest pewien taki kod w nas, który pozwala nam do siebie się przybliżać. Samo przebywanie z sobą powoduje, że się jakoś do siebie ośmielamy. Jednak no, wszystko ma swoje granice. Ja muszę cały czas pamiętać, że jestem żoną, jestem mężem, jestem kapłanem, jestem osobą samotną, żyjącą w czystości. Każdy z nas ma swoją misję. I to nie chodzi o to, żeby jakieś chorobliwie się bać nagle i uciekać przed wszystkim, ale patrzeć, czy czasem nie pojawia się w nas coś takiego, no usiądę, nazwijmy to jakiś mąż z jakąś tam panią, czy to panną, czy mężatką, ale z tą samą panią już nie usiadłbym, gdyby była moja żona. Jeśli taka myśl przyjdzie, to ja wiem, że ja nigdy nie mogę z nią usiąść. Bo to znaczy, że ja się pakuję w paszczel lwa. Że jestem teraz silny, gdy mówię tą deklarację, ale zbieg okoliczności może sprawić całkiem inną sytuację, w której już nie będę taki rycerz. Wtedy będę pokonany i będę wracał zbity grzechem, jak Franciszek, jak jest przedstawiony, gdy wracał zbity po wojnie. Piękny pomnik Franciszka jest przed bazyliką w Asyżu. Jak chcę się przygotować do spowiedzi świętej, zawsze sobie przypominam tego nieszczęśnika. Jestem taki zbity. Będę wracał do Ciebie, Panie, bo co? Nic mi nie zostało. Koń zajechany, ja tym bardziej. Wszyscy tacy smutni tam jest na tym. Naprawdę ta figura tak pokazuje nam, kim jesteśmy 5 minut przed spowiedzią, że pasuje do nas wszystkich. Do nas wszystkich pasuje. A więc apel o tą roztropność naszą, o to, żebyśmy dawali miłość. Taką myśl słyszałem jednego z księży, z którymi kiedyś pracowałem. Mówił tak często też tym dziewczynom i chłopcom w klasie. Dziewczyny są po to, by zachwycać, a nie podniecać. Są po to, by zachwycać. To jest coś więcej. To jest coś, to jest jakieś piękno w tym. To jest nie coś, co zniknie bardzo szybko, jak bańka mydlana, prawda? Dobrze się nie zaczęło, już się skończyło i to jeszcze strasznie się skończyło. I dalej idziemy w tym tekście o tym naszej misji bycia jak owca, owca roztropna, nieskazitelna, taka czysta, pełna owcy, taka nieumorusana w niczym, i owieczka, która ma dać świadectwo. To jest ktoś, kto ma dać świadectwo. Czego mam dać świadectwo, jak nie jestem wilkiem? Drapieżności, siły mojej, nic z tego. Tego nie dam, bo tego nie mam. Mogę dać świadectwo tego, że Bóg jest silny we mnie. Że ja, jako ten słabiutki, ten często zbity Franciszek, wracam do Niego. Bo Go kocham. Tu siłą nie jest ani moja słabość, ani moja siła. Tu siłą jest mój żal za grzechy i chęć powrotu do Pana. To jest nasza siła. I z tego najbardziej powinniśmy się cieszyć. Pewnie, że jakoś się cieszymy, gdy trwamy już jakiś czas bez grzechu. Tak, o, jak fajnie, super. Fajnie, dobrze. To jest bardzo fajne. To daje też taką naszą osłonkę, ale jak się mocno skupimy na tym, nazwijmy to swoim takim małym zwycięstwie, to czasem przyjdzie jak huragan jeszcze większy upadek. I wtedy, gdy nie mam całej nadziei w Bogu, tylko podzieliłem 70% nadziei w Bogu, 30% we mnie, to możemy zostać naprawdę mocno pobici wtedy, mocno zmęczeni. I też musimy wiedzieć, że Pan Bóg chce mówić przez nas, że na wszystko nie musimy mieć odpowiedzi. Na wszystko nie musimy być przygotowani, a nas zaskoczą, a może tutaj, a gdzieś tam, a może w szkole mnie czymś zaskoczą, a może sąsiadka usłyszała znowu, słuchała telewizji, ja o tym nie wiem, muszę wszystko wiedzieć, bo jak sąsiadka mi wyskoczy coś na kościół, a ja nie będę wiedział, to co się stanie. Nic się nie stanie. Nic się nie stanie. Ja mogę zachęcić, ja mogę zaprowadzić, ja mogę poprosić o modlitwę. Ja naprawdę nie muszę mieć, że tak powiem, własnej jakiejś takiej wiedzy, by na każdy temat móc z każdym dyskutować. Takie prześladowanie, takie zmaganie się ze światem bardzo mocno też przeżywał święty ojciec Pio. Jemu długi czas nie wierzono. Wierzono, że on, po pierwsze, że on ma stygmaty, tak? Stygmaty. Zakonnik taki, biedak, ledwo seminarium skończył, chorowity, z jakiejś wioski Pietrelcina, to dopiero dziura pochodzi, no gdzie on takie stygmaty? No, pewnie sobie uroił, pewnie, albo może inaczej, sobie zrobił jakimś czymś ostrym, gwoździem, albo później podrażnia jodyną, kwasem karbolowym, czymś jeszcze, no to zanania zaplombować, z czym je zrobi, otworzyli świeża krew. Kurczę, rzeczywiście coś tak. Nie, no to jak już to jest, no to jest, no już ciężko temu zaprzeczyć. A, to dlatego pewnie, że on sobie to mówił, że on jest, tak jak patrzył na ten krzyż, długo on tam się modlił na tym krzyżu zachodnim, patrzy w ten krzyż, patrzy, pewnie dlatego się za mocno zapatrzył, tak zmarszczył oczy i tak chyba wtedy to przeskoczyło na niego, te stygmaty. Właśnie Pio wtedy odpowiadał tak żartobliwie wszystkim, tak? Takie to łatwe? To próbuj godzinami patrzeć w byka. Zobaczymy, czy ci rogi wyrosną. Krótki tekst, nie? Autosugestia, no mów sobie. Koniec dyskusji, słuchajcie. Czasem musimy być taką gaśniczką. Nie po to, żeby kogoś jakoś tam umniejszyć, ale po to, by nie pozwolić szydzić z Bożych darów, z Bożych rzeczy. Oczywiście odrzucenie. Najpierw odrzucenie tych, którzy gdzieś tam mu nie wierzyli. Najbardziej boli odrzucenie swoich. I jego współbracia zakonni też wielu go mieli za dziwaka. Później całe te komisje z Watykanu, wtedy jeszcze z takiej komórki, która nazywała się Święte Oficjum, dzisiejsza kongregacja nauki wiary, a więc ta działka, która odpowiada za czystość przekazywanej nauki. Dzisiaj na jej czele stoi kardynał już, tak, od dzisiaj. Dzisiaj jest kreacja kardynałów chyba. Na przykład z papieżem Franciszkiem, kardynał Gerhard Müller z Niemiec. Miałem radość go nawet poznać kiedyś osobiście, uczestniczyć w jego wykładach. Jeszcze gdy był profesorem, napisałem u niego taką pracę. Okazało się, że mieli wszyscy pisać, a później okazało się, że tylko ja i jeszcze druga osoba. Także i to jest właśnie to Święte Oficjum wysyłało takich swoich informatorów, żeby zobaczyć, poznać sprawę Ojca Pio. Oczywiście byli tam różnie nastawiani. Chociażby jednym z takich był znany nam dobrze, może nie tyle znany, to nazwa znana, ojciec Gemelli. To był franciszkanin, profesor psychiatrii z Uniwersytetu w Rzymie. I on przyjeżdżał patrzeć. On był bardzo sceptyczny wobec Ojca Pio. Był wielkim profesorem. Czasem, wiecie, ta wielkość zaszumi niektórym za mocno w głowie. Później pojawiali się inni, m.in. taki prałat Rossi, późniejszy biskup, który strasznie prześladował Ojca Pio. Tak go tam piłował, męczył. Oglądaliście może ten film taki długi, dwuczęściowy, tam jest jego postać przedstawiona, tego, który przez cały ten przesłuchuje go. On mu nie wierzy prawie do samego końca. To jest prawda, że tak się zmieniła ta historia. Co więcej, kochani, dzisiaj Pan Bóg ma humor. Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny tego kapłana. Jest, tak, pociągnął następnych za sobą, nie? Ojciec Pio, tak. Być może mu bardzo później podziękował za to, że jeden drugiemu podziękował. Także ojciec Pio podziękował też temu, mówi, może dzięki tobie mogłem ostać się w tej głębokiej wierze, że czułem ciągle, że mam iść za Chrystusem, że nie budowałem swojej siły, ale że On był moją siłą. I kiedyś właśnie jeden z kapłanów w tym filmie jest, że to on tak powiedział, dosyć ojcze Pio, Kościół nie potrzebuje takich jak ty. Wtedy te mocne słowa ojca Pio z jakąś łezką w oku, ale ja bardzo potrzebuję Kościoła. Ja bardzo, to jest dla mnie, nie ukrywam, wielkie świadectwo człowieka Kościoła. Ja, przecież on tyle razy miał kary różne. Gdybyśmy to zliczyli, te zakazy spowiedzi, odstawiania mszy świętej publicznie, gdy on to dowiedział, mówi, niech się dzieje wola Boża, ale co ja będę robił teraz? Ja tylko to potrafię. Spowiadać i mszę odprawiać. To prawie było ponad 5-6 lat, że nie mógł wykonywać funkcji kapłańskiej. Ja spotykałem w swoim życiu wielu księży, którzy gdzieś się zagubili, którzy pracowali w różny sposób, bardzo często w takich pracach bardzo służebnych, jako sprzątacz ubikacji i tak dalej. I sobie próbuję wyobrazić świętego ojca Pio, który po prostu z taką wielką miłością do Kościoła pochyla się, by prosić Pana, by on przez jego posłuszeństwo obdarzył Kościół wielkimi darami. To jest coś wspaniałego, coś pięknego. I jeszcze taki jeden temat chciałem rozpocząć, ale już widzę, czas jest, to może wrzucimy go do tej drugiej konferencji, a teraz już sobie troszkę odpoczniemy.